Trio z Pietrelcini. Spotkania ze świętym. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego moderatora grup modlitwy Ojca Pio.
Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj nasze kolejne spotkanie z grzechami głównymi. Dzisiaj chcemy zatrzymać się przy gniewie. Przebranie miary w gniewie jest upadkiem, mówi księga Syracha. Upadkiem, a więc grzechem. Mówimy o zagniewanym, że ma nastrój burzowy, traci panowanie nad sobą, wychodzi z siebie, się w kimś coś gotuje, podsycany jak ogień, dolewanie oliwy do ognia, wstał lewą nogą, diabeł w niego wstąpił. Ślepy gniew jest tragedią, ale oburzenie przeciw złu jest cnotą, by nie popaść w obojętność moralną. Czasem ten gniew naprawdę jest bardzo nawet konieczny. Możemy wspomnieć chociażby gniew, jeśli nie powiedzieć furię, w jaką wpadł Syn Boży Jezus Chrystus, gdy wypędzał przekupniów ze świątyni. Ludzie mówią często, obojętnie kto rządzi, byle nam było dobrze. Jak tu się nie pogniewać? Przecież chodzi o to, by było po Bożemu, a na pewno wtedy będzie dobrze. Wtedy gniew jest zły, gdy ja przez niego, nim zaślepiony, coś złego czynię. Gniew lubi szukać ujścia w karaniu. Starożytni łacinnicy mówili, gniew jest początkiem obłędu, zaś Horacy wzywa, by zapanować nad bodźcami, które jeśli nie zostaną podporządkowane, będą rządzić. Ile razy tak jest, że gniew jest takim rządzicielem w nas? Niestety za dobrze on nie rządzi. Często przynosi krzywdę drugiej osobie. Warto by zobaczyć zależność między gniewem a łagodnością. To Chrystus, wypędzający kupców ze świątyni, atakuje zepsucie oraz pomieszanie interesów z wiarą. Więc gniew dokładnie dotyka czegoś konkretnego, czegoś, coś, co jest nazwane. Ja nie uderzam w kogoś tylko dlatego, by w niego uderzyć, tylko ja chcę zwrócić uwagę na coś, co jest złe. Coś, co jest złem dla tej osoby, dla innych osób. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, mówi święty Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Przebaczajcie sobie. Piotr odciął ucho Malchusowi, słudze najwyższego kapłana, a Jezus nakazał mu, włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Po drugie, my nie mamy naszym oburzeniem, nawet jeśli mamy rację, komuś robić krzywdę, ale prowadzić go do spotkania z Panem Bogiem. Mojżesz w czasie zejścia z Synaju, podczas jego nieobecności, lud czci złotego cielca, dopuszcza się bałwochwalstwa. Wtedy zaczyna się gotować Mojżeszu. Jego gniew sprawia, że tłucze kamienne tablice z dekalogiem, z Bożymi przykazaniami. Kobieta, którą mąż chce zostawić dla innej, gdy już nie mogła w żaden sposób zatrzymać męża, zdjęła krzyż ze ściany, położyła przed nim i powiedziała: krzywdzisz mnie i Jezusa, przed którym ślubowaliśmy miłość do śmierci, a więc spodepcz. Mężczyzna się rozpłakał, ucałował krzyż, po nim swoją żonę i pozostał przy niej do końca swoich dni. Gniew jest słuszny, jest usprawiedliwiony, jeśli gniewam się, bo mi na kimś zależy, a ten ktoś robi głupoty. Dziewczyna poznała wspaniałego chłopaka, przystojnego, zbudowanego, który niestety niszczy swój organizm poprzez branie sterydów, narkotyków na przyrost masy mięśniowej. Może w różny sposób do niego się odnosi. Może powiedzieć: ale jesteś wspaniały, jaki jesteś pięknie zbudowany, jestem zachwycona tobą. Będzie to jakiś rodzaj pewnie uczucia, może jakiejś tam trącej się miłości, zaślepionej. A może powiedzieć też prawdziwie: jesteś bez sensu, zabijasz siebie, puknij się w głowę, jesteś do niczego, przegrałeś życie. Wtedy to będzie rzeczywiście prawdziwe, ale zabraknie tam miłości. Ale gdy dziewczyna powie: ja ciebie bardzo kocham, podobasz mi się, ale nie chcę ciebie stracić, niszczysz swoje życie przez te substancje, zostaw, odrzuć to. Jeśli mnie kochasz, to zostaw. Jeśli nie, to musimy się rozejść. To nie będzie szantaż. To będzie miłość, która się troszczy. Miłość, która może się nawet gniewać po to, by później jeszcze bardziej paść w ramiona ukochanej osoby, która się nawróci. Miłość, jak mówi święty Paweł, nie wyrządza zła bliźniemu. Ciekawie, jak mamy rozmawiać w gniewie. Na pewno nigdy nie w emocjach. Nie możemy oceniać człowieka, ale jego zachowanie. Nie mówmy: jesteś głupi, tylko może wypadałoby powiedzieć: twoje wczorajsze zachowanie, które tutaj opiszę, na kolacji czy w innym momencie, było nieodpowiedzialne. Rozmawiamy, aby zrozumieć drugiego, a nie aby potwierdzić swoją rację. Niektórzy może i pragną po prostu po to rozmawiać z drugim, by się zareklamować, by pokazać: a i tak na moje wyszło, i tak. Nie o to chodzi. Nauczmy się słuchać drugiej osoby, podczas kłótni nawet. Może wtedy warto zaparzyć melisę niż parzyć kawę, która jeszcze bardziej podniesie nam ciśnienie. W Stanach Zjednoczonych młodzież często na swoich dłoniach nosi takie paski z skrótem pierwszych liter. Po angielsku brzmi to What would Jesus do? Co by można było przetłumaczyć na polski język: co zrobiłby Jezus na twoim miejscu? Myślmy, drodzy, jakbyśmy nosili taki pasek. Możemy go nosić w naszej pamięci. Często się zastanawiać, co w tym danym momencie, w tym wydarzeniu zrobiłby Jezus na moim miejscu. Piotr spytał Jezusa: co mam zrobić, gdy brat gdy brat zdenerwuje mnie? Jezus mówi nam, wybacz mu. 77 razy mu wybacz, a więc zawsze i ciągle, z serca, nie zaciskaj pięści. A my tak często słyszymy, ja mu, ja jej nigdy nie wybaczę. Z krzyża usłyszeliśmy głos konającego Jezusa. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To testament dla mnie, dla Ciebie. A w codziennie odmawianej przez nas modlitwie pańskiej Jezus uczy nas wołać, Ojcze, przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ojcze, powtarzamy dzisiaj, przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Szczęść Boże!
Święty ojciec Pio mawiał: jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi. Wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci.